Rafał Moszczyński, ale przede wszystkim wieloletni żeglarz regatowy, zdobywca medali Mistrzostw Świata i także człowiek, który samotnie przepłynął Atlantyk 5-metrową łódką, wykonaną w sumie ze sklejki całkowicie. Panie Rafale, skąd się u Pana biorą takie pomysły, aby samotnie opłynąć świat? To po prostu z natury żeglarza, czy może trochę z natury szaleńca?
To szaleństwa nie ma ani odrobiny w tym. Natura żeglarska, 50 lat doświadczeń, w tym roku skończyłem 50 lat i to obliguje do tego, żeby zrobić coś większego w życiu. Ścigam się regatowo w mikroklasie francuskiej. Udało się zdobyć jakieś medale po drodze. To sposób też na wychowywanie dzieci, bo ścigałem się długie lata i jedno mistrzostwo świata, w zasadzie złoty medal mistrzostw świata w dywizji Cruiser zdobyłem z córką i z synem. I to sposób na życie. Pracujemy ciężko zawodowo, gdzieś trzeba zgubić ten stres i żeglarstwo pozwala zgubić ten stres. Popłynąłem przez Atlantyk, żeby przygotować się do tego rejsu. Zawsze o nim marzyłem. To takie pierwotne marzenie każdego żeglarza. Nie wszyscy je realizują, ale większość z nas ich ma. Popłynęliśmy przez Atlantyk, żeby zobaczyć, jak wygląda samotna żegluga w dłuższej perspektywie, jak te oceany wyglądają, żeby zdobyć minimalne doświadczenie i zacząć myśleć o rejsie dookoła świata.
No właśnie, chciałem się o to zapytać, bo ten Atlantyk to, rozumiem, było dla Pana takie pierwsze poważne przetarcie przed tym najtrudniejszym wyzwaniem, 150-dniowym, tak Pan przynajmniej jest założenie, rejsem dookoła świata.
No tak, popłynąłem na Atlantyk, żeby sprawdzić, czy jest szansa rzucić się na głęboką wodę. Kiedyś musi być ten pierwszy raz i każdy, kto opłynął świat dookoła, samotnie, etapowo, czy w każdych innych warunkach, robił to pierwszy raz. Ten pierwszy raz przede mną, żeby nie wyjść na jakiegoś idiotę po prostu. A trzeba mieć takie doświadczenie. No i ten Atlantyk pokazał, że dobrze znoszę samotność, bez żadnego problemu adoptuję się, mam dużą wiarę w swoje umiejętności własne. Takie techniczne, może nie nawigacyjne, ale techniczne. Te umiejętności nawigacyjne, one są wspomagane technologią, już wysoko rozwiniętą w tej chwili. Jest łatwiej, nawet nie zabiorę sekstantu, bo no, należy do tego grona żeglarzy, którzy już sekstant znają tylko z muzeum i nie umieją się nim posługiwać. Pewnie by dało się nauczyć, ale chyba się nie przydałby.
Jacht, na którym siedzimy, zwodowany zresztą niedawno tutaj na terenie portu w Łusce, 3,5-metrowej szerokości, 9,5-metra długości i jeszcze nie do końca wiadomo, ile będzie ważył, bo to się za chwilę okaże, bo ciągle prace przy nim trwają. Przyjemnie nas kołysze. Dlaczego akurat Ustka? Dlaczego rozpoczęliście i zakończyliście budowę tej jednostki właśnie tutaj?
Po Atlantyku miałem takie doświadczenia, że warto zbudować jacht samemu, a przynajmniej w dużym stopniu, żeby mieć do niego zaufanie. Wtedy popłynąłem na 5-metrowym jachcie zbudowanym ze sklejki i wyobraziłem sobie, że mógłbym popłynąć dookoła świata, ale na większym jachcie i wynika to po prostu z praw fizyki. Na 5-metrowej łódce płynąłbym rok. Nie wyobrażam sobie na takiej małej przestrzeni tak długiego czasu. Zacząłem myśleć o zbudowaniu jachtu właśnie 9-10 metrów ze sklejki. Rozmawiałem z Piotrem Adamowiczem, to w Gdańsku jest, w Gdańsku nie tylko, i w Polsce bardzo znany żeglarz regatowy, ale też konstruktor budowniczy jachtów. I Piotr jako jedyny z grona naszych dobrych konstruktorów obiecał, że narysuje mi taką łódkę. I męczyłem go, chodziłem i prosiłem bardzo i któregoś dnia szczęśliwy, że może zdjąć z siebie odium tego zobowiązania, powiedział, że widział łódkę, pływał, jest w Ustce jacht zbudowany przez fantastycznych ludzi, który będzie idealnie odpowiadał moim oczekiwaniom. Przyjechałem do Ustki, porozmawiałem ze stocznią, z właścicielami, z Andrzejem Glebowem, z Marcinem Rymarzem. Pokazali mi jacht, który już pływał i decyzja zapadła. Stąd taki jacht. On spełnia nasze oczekiwania, jest lekki, wytrzymały. Później potoczyła się historia zupełnie inaczej, bo ze względu na to, że płyniemy dookoła świata na wschód trasą Henryka Jaskuły, jest to pasatowa trasa, w większości będą wiatry pełne, poprosiłem szkutników, żeby przesunęli mi maszt do tyłu i cały środek żeglowania, kil, maszt. I dla mnie to były tylko dwa słowa i jedna prośba. A okazało się, że wymaga to przekonstruowania, przeliczenia, narysowania zupełnie innej jednostki. Powstała wersja Caravela 950 Race, przygotowany jacht do żeglugi oceanicznej, dedykowany bez kompromisów, z większą budą, z mniejszym kokpitem. Nie da się popływać To nie jest bulwarówka, jest mało miejsca. Ciasny ten kokpit jest po to, żebym nie zginął w nim. Łódka jest fantastyczna.
Mamy początek lipca, ten rejs dopiero rozpoczyna się w listopadzie. Mówię dopiero, chociaż u pana te przygotowania przecież już trwają latami, można powiedzieć. Listopad to jednak mimo wszystko dość trudny okres na pływanie po wodach oceanicznych. Ta pogoda jest wtedy kapryśna. Rozumiem, że istnieje jakieś ryzyko.
Ryzyk jest wiele. Bałtyk w listopadzie jest nieprzyjazny, ale to jest raptem tydzień żeglugi. Ruszymy mniej więcej od 15 października, będziemy czekać na ostrą pogodowe do końca listopada i wtedy, kiedy będą sprzyjające warunki, czyli tydzień wiatru, 5 dni wiatru od rufy, czyli wschodnich wiatrów, wtedy popłynę. I przy ruszaniu nie będzie dużego problemu, będę wypoczęty, skoncentrowany. Cieśniny duńskie, Bałtyk, kanał angielski trzeba przelecieć na rzęsach, to będzie 5 dni, których nie zmrużę oka, ale jak dostanę się już na Zatokę Biskajską, dopadnę Portugalię i ruszę w lewo na Atlantyk, to wtedy już się wszystko poukłada. Gorzej będzie, jak będę wracał i wchodząc na kanał La Manche, trzeba będzie po prostu wziąć to, co jest. I to będzie marzec i pogoda może być równie nieprzyjazna. Ale w całej żegludze to ma mniejsze znaczenie. Największe znaczenie ma to, że będę latem na Hornie. Tam, gdzie potencjalnie warunki mogą być najlepsze. Gdybym tam się znalazł zimą, byłoby słabo. Słabo może być na Hornie zawsze, nawet latem, ale szansa jest większa.
W sumie pan przed chwilą to zrobił, chociaż nie do końca. Jak te 150 dni na morzu ma wyglądać? Bo rozumiem, że jedno to jest założenie, drugie to jest to, co jakby wody pozwolą, ale trzymajmy się tego pierwszego. Czyli jakie są w tej chwili te najważniejsze założenia?
Założenia są takie, że nie mam silnika na przykład i 150 dni jest uwarunkowane tylko od siły natury, wiatru. Łódka jest dobrze dożaglowana, jest szybka, może płynąć około 18 węzłów, a 15 węzłów to jest taka przelotowa. Żebym w 150 dni opłynął świat dookoła z Gdyni do Gdyni, powinienem średnią na całej trasie utrzymać lekko poniżej 10 węzłów, co wydaje się przy tym jachcie osiągalne. Kwestia warunków, jakie napotkamy, tutaj nie mamy żadnego wpływu i pewnie uda się w niektórych fragmentach podgonić, tą średnią wyśrubować, a przyjdzie taki czas, że trzeba będzie po prostu pójść spać i przez 3 dni wylegiwać się i nic nie robić, bo nie będzie innych warunków, czyli nie będzie wiatru.
Opłynięcie świata, zwłaszcza przez 3 groźne przylądki, to jest niebywale trudne wyzwanie. Tak porównując, można by spróbować przynajmniej do himalaizmu, bo przecież zdobycie korony ziemi to dla wielu himalaistów jest ogromne wyzwanie i szczyt, można powiedzieć, kariery, ale temu towarzyszy oczywiście wiele współczynników, jak chociażby szczęście, przygotowanie, a przede wszystkim ogromne doświadczenie, które trzeba posiadać. I można powiedzieć, że tutaj jest podobnie dla żeglarza opłynięcie świata jeszcze w terminie 150 dni, chociaż z tego, co zdążyłem sobie sprawdzić, można to zrobić nawet w około 130 dni, bo to 150 to jest z takim trochę rezerwą dodane, ale to jest niewątpliwie ogromne wyzwanie dla człowieka.
Żeglarstwa chyba nie można w żadnym celu odnieść do himalaizmu. Może poza jakimś ekstremalnym wyczynem, ale to jest bezpieczniejszy sport, o wiele bezpieczniejszy. To ryzyko, że popłynę i wrócę, jest, że nie wrócę, jest małe w przeciwieństwie do himalaizmu. Ale to wynika z praw fizyki. Jeśli jest szybka łódka, to da się to zrobić bez żadnego problemu. W tej chwili najszybsze trimarany, katamarany pływają w 40 parę dni. Taki jest rekord opłynięcia świata dookoła. Indywidualne, załogowe. To wszystko technologia. No, trzeba szybko płynąć. Na szczęście szybkość jachtu determinuje też warunki, w jakich się płynie. Autonomia tego jachtu pozwala na pływanie między różnymi wyżami, niżami, frontami i uciekanie z największych obciążeń burzowych. I tutaj ta żegluga, ze względu na to, że łódka jest szybka, wydaje się bezpieczniejsza. Oczywiście warunki na oceanie mogą to zweryfikować. I na przykład pod Hornem już nie ma gdzie uciec. Można po całym Oceanie Indyjskim pływać lewo, prawo po kilkaset mil i między tymi frontami lawirować, ale Horn jest w jednym miejscu. On stoją, wypiętrza, blokuje całą Antarktydę, robi taką wąską bramkę, gdzie woda się spiętrza, te oceany tam płyną, prądy są duże, fale się wypiętrzają i to jest zawsze niebezpieczny okres, nawet latem. To może być trudno.
Podejrzewam, wiele osób, jak słyszy pana opowieści o wypłynięciu dookoła świata w 150 dni bez zawijania do portu, bo to jest kluczowe, się zastanawia, co ten człowiek właściwie będzie jadł. Chyba taki trochę astronauta z niego.
No trochę tak, pewnie tak. No zabieram wodę, jedną japońską, bardzo skuteczną maszynkę do podgrzewania wody. Cały worek paszy liofilizowanej. Żadnej przyjemności nie ma z jedzenia. Akurat mój organizm reaguje na oceanie tak, że nie ma łaknienia. Muszę sobie ustawiać przypominanie na telefonie, żeby zadzwoniło, że trzeba coś zjeść.
Właśnie to jest bardzo ważne, bo łatwo zapomnieć o tym, że się je, a to jest jedno z najważniejszych rzeczy, żeby na oceanie przetrwać.
Tak, jedzenie jest istotne i ktoś, kto nie pływa, nie wyobraża sobie, że można zapomnieć zjeść. No, w domu mnie się to nie zdarza. Jestem łasuchem i całe życie walczę z tą pokusą. Na oceanie jest zupełnie inaczej. Nie ma łaknienia, głowa jest zaprzątnięta innymi rzeczami, płynie się bardzo szybko, łódka jest twarda, tłucze, nie ma ciszy. Jeśli ktoś myśli o tym, że to jest taki fajny rejs, wypoczynek. Nie, to nie jest fajny rejs pod takich kategoriach czysto turystycznych. Jest głośno, jest twardo, niewygodnie, człowiek niedospany jest, ale no, akurat dla mnie jest to źródło satysfakcji. Co innego czerpią turyści z bytowania w wózce na plaży, a ja czerpię przyjemność z żeglowania w trudnych, ekstremalnych warunkach i to jest fajne.
Do tego szczęścia na trasie panu oczywiście życzymy, żeby do tego listopada udało się wszystko tutaj na tym jachcie już dopiąć, żeby przygotować, żeby żadna choroba tutaj się nie pojawiła, która mogłaby opóźnić ten rejs, bo jesteśmy tylko ludźmi, przecież wszystko się może zdarzyć. Panie Rafale, powodzenia to chyba tak za mało powiedziane panu życzyć, po prostu szczęście jeszcze raz.
Szczęście jest tym elementem, którego nie możemy zaplanować ani kupić i ono jest najistotniejsze. Resztę sobie zorganizujemy.
Dziękuję bardzo.